budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, 7:11 na naszych zegarach. Magdalena Ochaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy dzisiejszy poranek Wnet. 25 października już jest. Ten czas bardzo, bardzo szybko leci. Nawet się nie zorientowaliśmy. Już październik za nami, listopad tuż, tuż. I dzisiaj składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe, a dzisiaj imieniny tego 25 października obchodzą między innymi Antonin, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, Cyryna, Daria, Hilary, Inga, Maur, Prot, Sambor, Tadea i Tadeusz, Teodozjusz i Wojmir. Zawsze się bardzo uśmiecham, jak poznaję nowe imiona w języku polskim. Najserdeczniejsze życzenia na Grenadzie, Wyspy Dziewicze, święto dziękczynienia, a w Kazachstanie święto Republiki. Polska. Dziś Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i Dzień Kundelka. Święto wszystkich wielorasowych psów, więc uśmiechamy się do kundelków, a także Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a także Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzisiaj dużo tych świąt 25 października, więc najserdeczniejsze życzenia i uśmiech o poranku 25 października, ale oczywiście nie zapominamy o tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów i przenosimy się na front.
Wojna w Ukrainie.
I nasz korespondent właśnie na Ukrainie, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro, witam serdecznie.
Witam Magdalena, witam Państwa serdecznie.
Jesteś w Kijowie, czy gdzieś wyjechałeś?
Jestem w Kijowie, tak, na posterunku, tak można powiedzieć.
Jesteś na posterunku, no i jakie wieści do tego posterunku napływają?
No cóż, noc w Kijowie minęła spokojnie. W ogóle ostatnie 2-3 dni my mamy tutaj alarmy powietrzne, ale oni nie są takie długie, jak to było jeszcze kilka dni temu, kiedy pamiętamy, spadali drony i rakiety w całej Ukrainie. Mam nadzieję, że to spowodowano skutecznym działaniem naszej obrony przeciwrakietowej, także i pomocą oczywiście naszych partnerów, w tym Polski, która napływa do Ukrainy. No i w mediach u nas piszą o tym, że wróg szykuje się wokół Brześcia teraz, tuż na granicy, w trójkącie granic Ukrainy, Polski i Białorusi, z jakimiś kolejnymi manewrami, bo była też informacja o tym, że wojsko rosyjskie z udziałem wojska białoruskiego może jednak uderzyć w Ukrainę, akurat tam przy granicy, blisko od granicy z Polski, żeby przeciąć ten szlak, którym napływa ta pomoc dla frontu na północny wschód Ukrainy i na południe Ukrainy. No i na południu Ukrainy na razie zmian nie widać, także czekamy na to, że wojsko ukraińskie jednak wyzwoli najpierw ten prawy brzeg Chersońszczyzny. W ogóle było dzisiaj krótkie wywiad z dowódcem, jednym z dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Syrskim, który jest odpowiedzialny za ofensywę na północnym wschodzie Ukrainy, tam w obwodach charkowskim, luhańskim, donieckim. On powiedział o tym, że nasza taktyka jest taka, że my nie idziemy po prostu tak naprzód w tempo, tak naprzód, a po prostu zmuszamy wroga nerwować się, zmuszamy jego zmieniać swoje swoje pozycje, swoje lokacje, wybijamy go i niszczymy go, jego bazy, zaopatrzenie, jego amunicję i tak dalej, i tak dalej. Ciężkie sprzęty tylko i tylko potem idą już w nasze żołnierze, żeby po prostu jaką mogę jak najwięcej zmniejszyć straty w tej wojnie. No i widać, że ta taktyka jednak jest skuteczna, ponieważ akurat wczoraj dostaliśmy informację z obwodu charkowskiego i luhańskiego, gdzie wojsku ukraińskiemu udało się wyzwolić bodajże dwie miejscowości, to jest Krochmalne w obwodzie charkowskim i jest to miejscowość Karmazyniwka w obwodzie luhańskim. Karmazyniwka szczególnie jest ważna, ponieważ ona znajduje się za jakichś no może 3 kilometry od trasy R66, która łączy akurat Swatowe z Krzemienną, czyli te dwa miasta, które w obwodzie luhańskim są teraz szczególnie ważne. I teraz, chociaż wojsko rosyjskie nadal przybywa na tej trasie, ale ruch na tej trasie jest absolutnie już kontrolowany przez artylerię ukraińską. I to jest bardzo ważna wiadomość i chociaż być może nie taki wielki, ale sukces wojsk ukraińskich, na który czekaliśmy kilka dobrych dni, a może ponad nawet tydzień. Także sukcesy jednak tutaj są. Ale trzeba powiedzieć, że też wróg rzuca wszystko, co on ma w obwodzie donieckim, tam wokół Bachmuta, Solidara i próbuje Bachmut wziąć w kleszcze z południa i z północy. No, na razie nie ma sukcesów, ale być może jakiś tam dziennie 50 metrów oni przechodzą. Także sytuacja jest tam bardzo poważna i trzeba na to też zwracać uwagę. No i na południe, na południowy zachód od Pisków, które już niestety są całkowicie zajęte przez Rosjan, też oni próbują iść naprzód i mają chociaż też drobne, ale sukcesy. Także na Donbasie sytuacja jest poważna, ale my też czytamy, że w okupowanych częściach obwodu chersońskiego i zaporożskiego przy Melitopolu też w nocy wojska ukraińskie uderzyli w jakąś bazę zaopatrzenie, bazę z amunicją wojsk rosyjskich i to jest też naszym kolejnym, chociaż być może drobnym, ale sukcesem. No i najważniejsze to powiedział przewodniczący wywiadu ukraińskiego Budanów dwa dni temu o tym, że są po prostu, wszyscy mówią o tym, że z dnia na dzień wojska rosyjskie opuszczą Chersoń. To on to sprostował, on powiedział, że wojska rosyjskie nie opuszczają Chersonia, natomiast oni gotują się i aktywnie przygotowują się do obrony Chersonia, do walk w tym mieście. Także takiego łatwego spaceru dla nas niestety tam nie będzie.
Na pewno nie będzie, ale też na pewno nie będzie dla ludności cywilnej. Jak dzisiaj wygląda sytuacja humanitarna w miejscach, gdzie toczą się walki, gdzie jest okupacja rosyjska? No bo wiemy, że zbliża się ten sezon grzewczy, że zbliża się wielkimi krokami zima. Jak tutaj sobie rząd ukraiński chce poradzić? No i jak to wygląda?
Sytuacja humanitarna na tych okupowanych częściach Ukrainy jest krytyczna i dlatego rząd ukraiński apeluje do ludności, żeby ona wyjeżdżała stąd, nawet do Krymu i przez Krym do innych krajów i nawet przez też Nowoazowsk, który znajduje się na wschód od Mariupola, jest możliwość wyjazdu stąd do Rosji, a już przez Rosję do innych krajów. I apelują to do mieszkańców tych okupowanych części obwodów chersońskiego, zaporożskiego, donieckiego, ługańskiego.
No ale ludzie nie chcą wyjeżdżać, zostają, są niechętni, nie chcą opuszczać swoich domów.
Są tacy oczywiście i to po prostu są prorosyjscy ludzie i takich jest też sporo, ale jest dużo ludzi, które nie mogą wyjeżdżać z różnych powodów, na przykład są i niepełnosprawnymi albo bardzo w poważnym wieku i albo nie mają żadnych środków już na to, żeby gdziekolwiek wyjeżdżać. Także sytuacja jest też bardzo poważna. No i w nocy też ostrzeliwany był, wczoraj wieczorem ostrzeliwana była miejscowość wokół i w mieście Wołczańsk. Wołczańsk znajduje się na północnym zachodzie wyzwolonych części obwodu charkowskiego i tam jest sytuacja bardzo kiepska z gazem. Tam trafili Rosjanie w gazociąg i gazu, jak powiedzieli władze, na miejscu nie będzie aż do początku zimy i też mówią o tym, że możemy pomóc, kto chce wyjeżdżać z ewakuacją chociażby na miesiąc, na półtora. Także, ale w innych częściach, na przykład też deokupowanych częściach Chersońszczyzny, już wiem, że w tych wielkich miastach jak Balaklije, Izium, Kupiańsk powoli, ale wraca normalne życie, wraca prąd, wraca gaz, wraca internet. Tam wraca po prostu życie tam.
To dobre wiadomości. Bardzo dziękuję. Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia życia.
A to jeszcze zapytam, mając jeszcze możliwość, tak, tak. To jeszcze ostatnia rzecz, bo dzisiaj w Berlinie rozpoczyna się taka konferencja związana z odbudową Ukrainy. Między innymi kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej mówią o nowym planie Marszala. Jak to jest komentowane na samej Ukrainie? Jak Ukraińcy, rząd ukraiński patrzy na takie zapowiedzi właśnie związane z odbudową i z takimi planami?
Myślę, że rząd ukraiński patrzy na to z już większą przyjaźnią, jak to w porównaniu do minionych czasów, kiedy, pamiętamy, Niemcy nie chcieli dawać prawie żadnej broni, a teraz Niemcy naprawdę, obiektywnie mówiąc, dają dużo różnego sprzętu i dają też w środki finansowe, to jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest to, że dzisiaj po raz pierwszy od początku tej inwazji putinowskiej, inwazji Rosji od 24 lutego po raz pierwszy do Kijowa przyjechał prezydent Niemiec Walter Steinmeier. Pamiętamy też, że był skandal związany z tym, że rzekomo prezydent Zieleński nie chciał widzieć w Kijowie tego prezydenta Niemiec, ale teraz jednak on przyjechał. To jest bardzo ważny też gest ze strony Niemiec. I w ogóle polityka Niemiec i retoryka na przykład tego samego Scholza jest teraz moim zdaniem i zdaniem też innych ukraińskich dziennikarzy jest taka proukraińska, powiem.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A teraz nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy słuchać Arety Franklin, a za kilka chwil przenosimy się już do...
słuchasz Radio Wnet.
My w Warszawie jesteśmy obudzeni. Mam nadzieję, że Andrzej Zawadzki Liang w Szanghaju również jest już obudzony i będzie nam opowiadał, co to się stało podczas ostatniego 20 zjazdu. Mówię oczywiście o zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który skończył się kilka dni temu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Już dawno obudzony.
To świetnie. I co się wydarzyło podczas 20 zjazdu Komunistycznej Partii Chin? Chyba takiej sytuacji nie było od dawna i takiego pokazania władzy Xi Jinpinga.
Różnie można na to spojrzeć. Szczególnie, że bardzo mało jest informacji o wydarzeniach, jakie się tam działy. Szczególnie domyślam się, że chodzi o wyprowadzenie z obrad byłego przewodniczącego, byłego sekretarza partii Hu Jintao.
Dokładnie.
Natomiast
tak.
Wiem, że to media zachodnie bardzo mocno, bardzo silnie podkreślają. Tutaj no, tych informacji w ogóle nie było. Te informacje zresztą tylko agencja właśnie France Press podała. Ja to od znajomych też dostałem, ale natychmiast informacja ta zniknęła mi z WeChata, czy to z tego medium społecznościowego tutaj powszechnie używanego. No ale co się stało? Są różne teorie na ten temat, dlatego i spekulacje, bo rzeczywiście no, ten filmik narobił dużo zamieszania. Po raz pierwszy takie wydarzenie w historii się stało, iż sekretarz... Ekssekretarz został wyprowadzony, po prostu wyprowadzony. On nawet próbował jeszcze z powrotem usiąść, ale go wyprowadzili. Oficjalna wersja jest, oczywiście jest podana przez oficjalną rządową agencję Xinhua, że powodem wszystkiego były problemy zdrowotne. Że to były problemy zdrowotne z uwagi, że no, ma już 80 lat no, i źle się poczuł. Tylko, że potem już się poczuł dobrze. Zresztą agencja Xinhua podała tą informację nie na oficjalnych mediach tutaj wewnątrz Chin, ale na Twitterze, tylko dla zagranicy. Także to jest jeden element. Drugi element jest taki, że oczywiście możemy to interpretować, co się stało, szczególnie, że on został odprowadzony, może tak bym powiedział, i już nie wrócił. Odprowadzony został już po głosowaniu, nie przed głosowaniem. On głosował i po głosowaniu został już wyprowadzony i już nie wrócił do zakończenia obrad zjazdu. To też jest istotne. Natomiast pole do spekulacji oczywiście jest, bo kiedy nie ma nic takiego. Nawet tutaj no, w tej chwili jest taka rzecz, że nawet otrzymałem komentarze od znajomych Chińczyków na ten temat, bo jednak... Nie da się całkowicie izolować informacyjnie. I cóż, no tutaj między ludźmi, czy powiedzmy sobie między interesującymi się polityką, krąży jednak wersja trochę inna niż zdrowotna, chociaż ona jest bardzo prawdopodobna. A mianowicie ta, że Hu Jintao poczuł się urażony tym, że na liście do członków, na liście członków Komitetu Centralnego, którą miał niby uzgodnić z Xi Jinpingiem, nie ma jego zwolenników, czy jak to określane jest, frakcji komunistycznego, Komunistycznej Ligi Młodzieży. On się tym podobno bardzo poruszył i dlatego właśnie go chciał coś porozmawiać się i dlatego go wyprowadzili. Różne gesty tutaj trzeba by specjalistę od mowy ciała, czy rzeczywiście, która z tych wersji jest właściwa. Niemniej wydarzenie jest takie, że wydarzenie ma to w tym, nazwijmy to powtarzanej tutaj wśród Chińczyków informacji jest takie, że przecież no, nie ma w Komitecie Centralnym żadnego z dawnych protegowanych, bo Hu Jintao bardzo mocno promował właśnie, że ci ludzie z tej ligi będą w przyszłości właśnie zastąpić. Ale jeden z nich, Hu Chunhua, jest w Komitecie Centralnym. To jest dziwne, bo on był to jest o tyle ciekawe, że to jest tylko, no, tylko jeden na 205. No ale on był typowany bardzo mocno, że właśnie to on wejdzie do stałego komitetu biura politycznego, jak również, że on będzie w przyszłości premierem, bo aktualny premier już ma swój wiek i zdecydował się, że dalej już nie będzie kandydował. Także to wydarzenie rzeczywiście wywołało burzę i liczne komentarze, no ale która wersja jest prawdziwa, to chyba nigdy się nie dowiemy.
A jakie relacje właśnie są pomiędzy Xi Jinpingiem a byłym prezydentem i przywódcą Chin dzisiaj? Czy to są napięte relacje, czy no właśnie, jakby pan nam powiedział więcej?
Nie powiedziałbym, bo Xi Jinping bardzo dbał, jak to w Chinach jest bardzo mocno podkreślane w kulturze, o twarz, czyli o ten zewnętrzny element. Jak tylko było możliwe, to właśnie Xi Jinping pierwszy, jak zaczął swoją kadencję w 2012, to on zapraszał zawsze wszystkich byłych ex-sekretarzy. No, w tej chwili no, już ze względu rzeczywiście na zdrowie i wiek to nie było Chan Zemina, ale z wszystkich, którzy premierów, wicepremierów czy przewodniczących parlamentu, po prostu dawnych członków zawsze zapraszał. Zresztą tak i tym razem się stało. Zaprosił wszystkich. Bo oczywiście Xi Jinping stara się pokazywać kontynuację, że to jest, ta władza jest kontynuacją władzy poprzedników. I co poprzednicy tego nie robili, tak na marginesie. I teraz dochodzi ten element właśnie Hu Jintao. Hu Jintao, on miał w zasadzie do momentu, bym powiedział, bardzo poprawne. On zawsze go, jeśli była taka okazja, nawet stulecie partii komunistycznej czy inne uroczystości, jakie miały miejsca, on zawsze go umieszczał obok siebie.
A teraz zawsze się to zmieniło. No, powiedzmy jeszcze tak, jaki był główny przekaz, panie redaktorze, płynący z tego posiedzenia, bo wiemy, że podczas tego zjazdu bardzo wiele razy padło słowo bezpieczeństwo z ust Xi Jinpinga. Czyli rozumiem, że zmienia się jakaś narracja. Nie było mowy ani o Stanach Zjednoczonych, nie było mowy ani o Rosji, ani o Ukrainie, tylko o wewnętrznych sprawach i bezpieczeństwu Chin.
Ja to bym widział troszeczkę inaczej. Oczywiście ma pani redaktor, pani ma całkowitą rację w tym, że właśnie tak oto było. Rzeczywiście bezpieczeństwo w różnych przypadkach i kontekstach się pojawiało. Również często powtarzało się powszechny dobrobyt. To też bardzo, bardzo istotna zmiana w stosunku do jakichś innych wystąpień. Do tego było bardzo dużo też o kwestii ideologii. No ale cóż, no zjazd partii to musi być o ideologii, no już wyraźnie. Szczególnie kiedy jest podkreślane i podkreślał to na każdym kroku, iż jesteśmy w czasach bardzo niebezpiecznych, bardzo trudnych, że musimy być przygotowani na sztormy i burze, jak to zostało bardzo ładnie tak określone. Natomiast ja bym powiedział tak, że jeszcze jeden aspekt sprawy, że są pewne różnice czy akcenty drobne między jego przemówieniem, które Xi Jinping na otwarcie zjazdu, a na zakończenie, czy już po przedstawieniu członków biura politycznego, stałego komitetu, przepraszam. I teraz tak, przede wszystkim są zmiany w statucie partii. I tam zostało zapisane odnośnie Tajwanu, że będą się przeciwstawiać oczywiście tendencjom niepodległościowym Tajwanu, ale że Tajwan oczywiście sprawa chińska i nikomu do tego nie ma nic do rzeczy. Natomiast jest wskazane na to, że drogą dla Tajwanu jest właśnie ten system, który zaadoptowano przy okazji Hongkongu i Makao, czyli jeden kraj, dwa systemy. Nie było nic wspomnianego w zapisie w nowym statucie partii o tym, co wspomniał Xi Jinping na początku w przemówieniu otwierającym, a mianowicie, że nie wyklucza użycia siłowego przejęcia Tajwanu. Już o tym nic nie było. Zupełnie już to na końcu zjazdu już to zniknęło. Prawdą jest, że nic nie wspominał o Ukrainie, o Rosji czy nawet Stanach Zjednoczonych, ale nie wspominał również też o tym, co tutaj też boli, no chociażby problemy na rynku nieruchomości. zupełnie temat taki mało tutaj był zauważany. Bo przede wszystkim koncentrował się właśnie na sprawach dotyczących wewnętrznych, ale również w przeciwieństwie do tego, co powiedział na początku zjazdu, a co powiedział już w ostatnim dniu, to wskazał na to, że Chiny będą dalej otwierać się, będą dalej właśnie budować wspólną przyszłość. Tak jakby czytał te krytyczne opinie, które się pojawiły w prasie zachodniej na temat jego pierwszego wystąpienia, właśnie, że zamierza zamykać Chiny i skoncentrować się tylko na rozwoju Chin. Mało tego, powiedział bardzo znamienne słowa, że świat nie może, to już w tym właśnie końcowym przemówieniu, że świat nie może rozwijać się, dać sobie rady bez Chin, a nie Chiny bez świata. Więc to jest dla mnie też jako kolejny taki akcent, że jednak no, trochę narrację zmienił w stosunku do tego, co było na początku zjazdu.
Bardzo dziękuję za to podsumowanie tego ważnego dla Chin wydarzenia. Andrzej Zawadzki, Liang, prosto z Szanghaju. Dziękuję panie redaktorze i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, a my teraz usłyszymy Helenę Majdanie.
Dziś się i słuchasz Radio Wnet.
I my się budzimy. Razem z nami obudził się dzisiaj o poranku pan Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, wiceminister rolnictwa, a dzisiaj przede wszystkim w roli pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Dzień dobry, panie
Dzień
ministrze.
Dzień dobry, dokładnie od 5.04 na nogach.
Od 5.04, a od 5.13. Więc trochę dłużej pospałam dzisiaj, no ale pan pewnie będzie dłużej pracował dzisiaj niż ja, bo pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, rozumiem, że od kilku dni stanowisko. No i jakie plany, jakie główne zadania przed panem?
No dokładnie te, dla których zostałem powołany 16 września na stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest kryzys energetyczny i szukamy najlepszych rozwiązań, aby uniezależnić Polskę od importu surowców, takich jak węgiel kamienny, takich jak gaz ziemny. Jestem wielkim patriotą polskiego węgla i wolę, żeby ta część węgla, która jest importowana, była zastąpiona innymi surowcami. I tą najlepszą propozycją jest paliwo numer jeden, w mojej ocenie najbardziej promowane w Unii Europejskiej, a w Polsce niestety najbardziej dyskryminowane, czyli biomasa, więc wszystkie pozostałości po produkcji rolno-spożywczej pochodzenia biologicznego, które można na cele energetyczne wykorzystać. Przykład, 1,5 tony słomy jest w stanie zastąpić tonę
Powiedział
węgla.
Pan o dyskryminowaniu. Jak ta dyskryminacja wygląda w Polsce w takim razie?
Proszę zważyć, że w Niemczech, w Szwecji, w Danii biomasa jest paliwem numer jeden, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. W Polsce niestety ten system wsparcia był niewystarczający. Rynek się nie rozwinął.
No bo mieliśmy węgiel jednak. Polska energetyka stała na czarnym paliwie.
Ale ja mówię w tej chwili o OZE. Ja mówię o OZE. Ja jestem zwolennikiem węgla i akurat biomasa wspiera węgiel, dlatego że biomasa może być wykorzystywana w tak zwanym współspalaniu, czyli w energetyce, a szczególnie w tym ciepłownictwie lokalnym można używać...
No właśnie, bo to takie
można
pytanie,
używać biomasę...
Można i to jednocześnie,
dokładnie tak.
Tak?
I dzięki temu przedłużamy przyszłość sektora górniczego. Nie musimy inwestować w drogie paliwo przejściowe, jakim jest gaz ziemny. Przecież moja krytyka dotycząca polityki unijnej, jej fundamentem była krytyka sformułowania czy takiego postulatu, aby to gaz ziemny był paliwem przejściowym w transformacji energetycznej. To jest błąd. Paliwem przejściowym do momentu, kiedy nie wybudujemy energetyki jądrowej, jestem tutaj wielkim tego zwolennikiem, powinien być węgiel, czyli pracować do maksymalnych zdolności, kiedy do dnia, w którym mamy swój własny surowiec i swoje instalacje węglowe. A jeżeli mamy czymkolwiek uzupełnić, to dzisiaj tym pomysłem jest po prostu biomasa. Czyli rolnicy indywidualnie mieliby dochody produkując surowiec, firmy by przetwarzały ten surowiec i energetyka, ciepłownictwo, szczególnie to lokalne, to mniejsze, bo jest kilkaset ciepłowni, które są na skraju dzisiaj upadku, to zamiast przestawiać je na drogi importowany gaz, przestawmy je na biomasę.
Ale co to znaczy przestawić? Bo to jest pewnie słowo klucz.
To jest tak, bo to jest mniej więcej, mamy 400 ciepłowni w Polsce, w tym ogromną część samorządowych ciepłowni na obszarach miejsko-wiejskich, małe miasteczka i średnie miasteczka. I tu jest ogromny problem z technologią, ponieważ forsowała Unia Europejska przestawianie, czyli zmianę technologii węglowej na technologię gazową. No właśnie po to, żeby Polskę uzależnić od rosyjskiego gazu importowanego z Nord Streamu. I dlatego kośćcem tej polityki Green Deal była transformacja energetyczna oparta o gaz ziemny. A dzisiaj trzeba znaleźć lepsze rozwiązanie, logiczniejsze. I dlatego jako Solidarna Polska zawsze preferujemy te projekty, które wzmacniają polską suwerenność. No jeżeli rolnicy mogą zarabiać na tym, że sprzedadzą biomasę, czyli tą część produkcji, która nie jest wykorzystywana bezpośrednio już na dalszym etapie w produkcji rolno-spożywczej, to są po prostu odpady wszelkiego rodzaju. Plus oczywiście mogą być dedykowane tam, gdzie jest to możliwe.
No ale do tego potrzebna jest technologia, rozumiem, bo pan
technologia
powiedział, że...
Technologia jest doskonała w Polsce. Technologia jest, przemysł maszynowy jest, ponieważ w Polsce produkuje się jeden z najlepszych kotłów na świecie biomasowych. One są w większości...
Czyli co, wystarczy tylko zmienić ustawę i kupić to od polskich producentów i tyle?
Dokładnie tak. Przygotowuję cały w tej chwili program, proponując również Zjednoczonej Prawicy, naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, aby paliwem OZE numer jeden w Polsce stała się biomasa.
A jakie my mamy zasoby, jeżeli chodzi o OZE, czyli równa
ogromne
się biomasę w pana myśleniu?
Mówi się, eksperci szacują potencjał na 15-25 milionów ton, jeżeli chodzi o biomasę agro, czyli tą pochodzenia na rolniczego. Odwiedziłem niedawno jednego z właścicieli.
Ilu to toną węgla odpowiada?
No to jest około 10-15 milionów ton węgla może zastąpić. Czyli de facto cały import może być zastąpiony polską biomasą produkowaną przez polskich rolników.
Jakie pierwsze przepisy, jakie pierwsze ustawy powinny być wprowadzone, panie pośle?
Moim zdaniem musi być zgoda ponadpolityczna i czuję, że powinna być zgoda ponadpolityczna, że transformacja energetyczna powinna być korzystna dla każdego Polaka.
Dobrze, a nie tylko i ta zgoda dla, jest,
a nie na przykład dla właścicieli farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, gdzie tylko nieliczni zyskają. I w tej sprawie jeszcze zgody nie ma, bo opozycja mówi niemieckie wiatraki, a ja mówię polska biomasa, bo jeżeli powiemy polska biomasa, to stworzymy taki system i nad tym pracujemy z panem wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, system wsparcia produkcji biomasy, ale i również bardzo ważne jest to, żeby pomiędzy odbiorcą a producentem biomasy były podmioty, firmy, spółdzielnie energetyczne, które będą tą biomasę przetwarzać, bo często jest ta biomasa, która leży, zalega na polach, po prostu marnuje się, gnije, a brakuje peleciarni, brykieciarni, które produkowałyby, przetwarzałyby biomasę na przykład już w taką postać, którą mogą w indywidualne gospodarstwa już w sezonie grzewczym 2023-2024 użyć. Innymi słowy, jesteśmy w stanie drogi importowany węgiel zastępować tańszą
biomasą.
Czyli
jakie przepisy na początku trzeba wprowadzić? Za czym najbardziej będzie pan lobbował, to może złe słowo, ale co będzie trzeba będzie wprowadzić jako pierwsze?
Przede wszystkim w tej chwili wszystkie programy wsparcia, dofinansowania i z Ministerstwa Klimatu, i z Ministerstwa Rolnictwa przeglądamy właśnie pod kątem uzupełnienia je o instrumenty wspierające energetykę opartą i ciepłownictwo o biomasę. To po pierwsze, to jest bardzo ważne, dlatego że na przykład ciepłownie dzisiaj szukają dofinansowania, no to jest najbardziej ekologiczny sposób przekształcania i uzupełniania dzisiaj ciepłownictwa tego lokalnego, to po pierwsze. Po drugie, przygotowuję projekt ustawy dotyczący spółdzielni energetycznych, które niestety w Polsce cały czas raczkują. Mamy dwie spółdzielnie energetyczne, mamy 1000.
Tak, ja wiem, ale spółdzielnie to się Polakom chyba kojarzy bardzo z reliktem
spółdzielnie socjalne.
Spółdzielnie mieszkaniowe, które były i to jest jednak gdzieś w naszej świadomości
mocną tradycję spółdzielczości. Też pamiętajmy, że bardzo dużo na obszarach wiejskich tych spółdzielni socjalnych się przyjęło i znakomite są wykorzystywane. Chodzi o to, że przepisy
spółdzielnie powinny być energetyczne, tak, takie hasło.
Tak. Te spółdzielnie są dzisiaj w ustawie o OZE, natomiast są tylko dwie spółdzielnie, a w Niemczech jest takich spółdzielni 1000, a w Danii 2500. No i patrzymy się na te przepisy w taki
kiedy
sposób.
Kiedy te projekty ustaw będzie
w ciągu
pan
najbliższych
składał?
Kilku tygodni, ponieważ w zasadzie projekt ustawy w tej chwili mamy już gotowy, tylko
jakiego
trzeba
rzędu to są pieniądze? O jakich pieniądzach my mówimy, żeby tę taką mniejszą transformację trochę przejść na
przede
tę biomasę?
Przede wszystkim transformacja na biomasę jest tańsza niż transformacja na gaz.
Ale mówimy o miliardach złotych.
Proszę pamiętać, że cała transformacja energetyczna oparta o gaz była szacowana na ponad 2 biliony złotych. Jestem przekonany, że ta transformacja w oparciu na przykład o biomasę, jeżeli chcemy w ciągu najbliższych 8-10 lat produkować 20% energii elektrycznej z biomasy, to będzie zdecydowanie tańsza. Zdecydowanie tańsza, dlatego że obecne kotły na węgiel należy po prostu przekształcać, ale nie trzeba budować nowej energetyki. Także to wspomoże zdecydowanie również górników i cały sektor, a przede wszystkim przemysł maszynowy w Polsce.
To tyle, jeżeli chodzi o pana stanowisko, pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, ale dzisiaj też ważne spotkanie w Luksemburgu. Spotykają się ministrowie energii, którzy będą rozważać już konkretne rozwiązania związane z cenami prądu i gazu. Mówi się o wspólnych zakupach na przykład gazu dla Unii Europejskiej. Jak pan patrzy z kolei na takie pomysły?
W tej sprawie również pomnę swoich doświadczeń jako wiceprezes PGNiG, jestem zdecydowanie przeciw. Znaczy uważam, że Polska powinna w tej sprawie postawić twarde weto. Żadnych zakupów grupowych, nawet wyłom w postaci 15% jest to, nie mamy żadnego interesu, aby oddawać część polskiej suwerenności w budowie koszyka importowego. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to Polska powinna sobie decydować, czy chce kupować gaz z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych
kierunków. Czyli co pan doradza pani minister Moskwie?
Zdecydowane nie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sposoby na zakup gazu, to w żaden sposób nie obniża cen gazu, bo my mamy w Polsce bardzo dobre kontrakty. I to mogę powiedzieć, to jest oczywiście tajna wiedza, ale znaczy tajemnica przedsiębiorstwa PGNiG, mamy bardzo dobre kontrakty. My nie potrzebujemy naprawdę tutaj zakupów grupowych. Zakupy grupowe mają być wytrychem dla Niemców i od zawsze były przez Niemców promowane jako taki mechanizm, który miał doprowadzić do tego, że pod metką unijną będzie Polsce sprzedawany gaz z Nord Streamu. I to niebezpieczeństwo trzeba dzisiaj też widzieć, bo wcale nie jest powiedziane za 5, za 4, za 3 lata. Niemcy przecież jako państwo prorosyjskie i bardzo mocno patrzące na wschód będą chciały Polsce sprzedawać pod płaszczykiem zakupów grupowych rosyjski gaz. Na to absolutnie nie można się zgodzić. Polska nie ma żadnego interesu w tym, żeby przyjmować to rozwiązanie.
Ale pan
tym
premier
bardziej,
Mateusz Morawiecki mówi, panie ministrze, jednak, że podjęliśmy właściwą decyzję, która wylewa oliwę na wzburzone wody kryzysu finansowego i bardzo chwali te rozwiązania i bardzo
zakupy grupowe
wspiera te rozwiązania. No w każdym razie nie wiem, czy mówi. No, mówi tak o tym, co się stało. Wysłaliśmy rynkom jasny sygnał, mówił Charles Michel, a premier Mateusz Morawiecki, że to jest właściwa decyzja.
Jeżeli chodzi o zakupy grupowe, wspomnę swoich doświadczeń i jako obrońca suwerenności.
Nie, chodzi o te widełki cenowe, jeżeli chodzi o gaz ziemny.
To jest dobre rozwiązanie, tylko proszę pamiętać, że Niemcy cały czas blokują pomysł polskiego rządu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, wspieranego przez Zjednoczoną Prawicę, żeby ustawić tak zwane maksymalne ceny na gaz.
No właśnie,
to
się nie dzieje, prawda?
To się nie dzieje, dlatego że Niemcy oczywiście nie chcą odciąć Władimirowi Putinowi możliwości zarabiania miliardów dolarów, euro na sprzedaży gazu, a sami chcą 200 miliardów euro pompować swoją gospodarkę, tym samym stworzyć takie warunki, że niemieckie firmy będą wykupywały inne firmy w innych państwach. Ale... i to powoduje, że cały rynek unijny staje się wspólny, staje się jakąś iluzją.
Ale jeszcze zostało nam jedynie 5 minut. Te zakupy gazu, o których mówi pan, że powinny być zdecydowanie tylko w gestii państw
Na pewno Polski, unijnych, no bo to nie mam żadnego
one
interesu.
One mają nie być obowiązkowe, one mają być dobrowolne. Taka jest przynajmniej zapowiedź na razie.
Czyli jest pomysł taki, żeby było 15% obowiązkowych, a 85% dobrowolnych. Każdy wyłom, czy zmuszający Polskę do tego, żeby kupowała gaz, będzie wykorzystany przez eurokratów, tych cyników i kłamców do tego, żeby Polsce odbierać suwerenność. No, musimy pamiętać, jakie były doświadczenia. Nigdy nie wolno się zgadzać na to, co jest dla Polski niekorzystne.
Dzisiaj się to okaże. Ministrowie energii będą na ten temat rozmawiać. A teraz wracamy do polityki naszej krajowej. Polskiej, panie pośle, panie ministrze, co pan sądzi na temat komisji śledczej, jeżeli chodzi o aferę taśmową? Czy takowa powinna powstać?
Jedną z głównych elementów tej afery taśmowej PO, PSL i tych wszystkich ludzi biznesu, którzy spotykali się przy krewetkach z politykami Platformy Obywatelskiej, są kwestie energetyczne, są kwestie prywatyzacji polskich spółek Skarbu Państwa, takich planów. Przy tym, w tym, można powiedzieć, klimacie wulgarnego języka politycy Platformy rozmawiali de facto o rozsprzedawaniu polskiego majątku za bezcen.
Tak czy nie?
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby cała prorosyjska polityka rządu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, PSL-u wyszła na jawie. Ja od wielu miesięcy apeluję o komisję śledczą w sprawie polityki energetycznej Polski lat 2007, nawet 2022. I jeżeli miałaby powstać komisja śledcza dotycząca tej afery taśmowej, jestem przekonany, że maski opadną i Polacy przypomną sobie, jak Donald Tusk z Putinem się układał.
A może jednak to, o czym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, czyli jednak może komisja weryfikacyjna, taka jak do spraw reprywatyzacji, że to jest lepszy kierunek.
Jestem przekonany, że pan minister Zbigniew Ziobro, który był inicjatorem razem z Patrykiem Jakim powołania komisji reprywatyzacyjnej przy jednym stole z panem prezesem Jarosławem... Kaczyńskim wybiorą najlepszy dla Polski wariant. Na pewno trzeba Tuska, Pawlaka i tych wszystkich PSL-owców i platformiarzy z ich prorosyjskiej polityki rozliczyć.
A i ostatnie pytanie, bo widzę, że czas nas goni. Przedstawiciele PiS w piątek złożyli projekt takiej ustawy, która powołuje taki nowy twór, Rada do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, panie ministrze. To ta rada, która ma opiniować odwoływanie, zawieszanie albo w ogóle decydować członków kilku władz kluczowych państwowych spółek, między innymi Gaz-System, Polskie Sieci Energoelektryczne czy Orlen. Uważa pan, że taka rada jest w ogóle potrzebna i że to trochę może za bardzo cementować zarządy, które teraz będą powoływane?
Nie, nie, nie uważam, że taka rada jest potrzebna. To jest projekt grupy posłów. To nie było uzgodnione z Solidarną Polską. Ja mogę jako były pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa powiedzieć jasno, kodeks spółek handlowych jest wystarczającym gwarantem do tego, aby...
To po co taki
projekt? Proszę pytać wnioskodawców. Ja uważam, że taki model jest niezrozumiały, niepotrzebny. Jestem przekonany, że nie zyska poparcia Solidarnej Polski. Nie był z nami w żaden sposób konsultowany. Najlepszym gwarantem zabezpieczenia Rzeczpospolitej i kontynuacji wszystkich bardzo ważnych projektów rozpoczętych przez Zjednoczoną Prawicę jest wygranie wyborów. I my te wybory wygramy. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że ani Platformy, ani PSL-u, ani postkomunistów do władzy nie dopuścimy, bo Polacy wybiorą Zjednoczoną Prawicę, suwerenną Zjednoczoną Prawicę.
I ostatnia minuta. Rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej a propos tego, że nie dopuszczą państwo do władzy.
Nie, no nie między żartujmy innymi sobie,
ich,
Kantar
Public na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31% ankietowanych, dla PiS poparcie 28%.
Wszystkie sondaże, kilku innych sondażowni pokazują ogromną różnicę poparcia pomiędzy PiS-em a Platformą na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i nagle jest jeden sondaż, którym ekscytują się zwolennicy Donalda Tuska, tego upadłego polityka, który w zeszłym tygodniu skompromitował się, uwiarygadniając świadka, który oskarżał jego syna o korupcję.
Poznamy jakieś nowe informacje w tej sprawie?
No to jest pytanie do pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Ale to jest chyba, pana kolega dobry przecież.
Chyba to jest mój autorytet. Nie kolega, to jest pan minister Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, ale czekamy na wyskoki Donalda Tuska, bo sam Donald Tusk jak zabiera głos, to prowokuje działania Zjednoczonej Prawicy i niech tak będzie.
8. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Solidarna Polska, a także pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Dzień dobry. Dziękuję pani.
Dziękuję i życzę państwu miłego, spokojnego dnia. Dziękuję.
Dziękujemy również i zapraszamy już na wiadomości.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet, ta, 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 ta.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, mamy godzinę 8, jest wtorek, 25 października. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Ukraińcy wyzwolili 4 wsie w obwodzie ługańskim. Jednocześnie prowadzą ofensywę na południu. Tymczasem w całym kraju w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę odczuwane są braki energii elektrycznej. Według informacji Sztabu Generalnego na pograniczu obwodów ługańskiego, donieckiego i charkowskiego w ostatnim czasie Ukraińcom udało się wyzwolić wsie Karmazyniwka, Miasożeriwka, Newskie i Nowosadowe. Jednocześnie ukraińscy wojskowi informują, że na południowym odcinku frontu Rosjanie przygotowują się do obrony Chersonia. Wywieźli stamtąd m.in. okupacyjną administrację, ale też personel banków, kopią także umocnienia na lewym brzegu Dniepru oraz zaminowują brzegi. Więcej o sytuacji na Ukrainie mówił w dzisiejszym poranku Dymytro Antoniuk.
Było dzisiaj krótkie interview, jednym z dowódców Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Syrskim, który jest odpowiedzialny za ofensywę na północnym wschodzie. Powiedział o tym, że nasza taktyka jest taka, że my zmuszamy wroga nerwować się, zmuszamy jego zmieniać swoje pozycje, swoje lokacje, wybijamy go i niszczymy go, jego
Mówił w poranku Wnet ukraiński korespondent Dmytro Antoniuk. Rishi Sunak zostanie dziś premierem Wielkiej Brytanii. Wczoraj konserwatyści wybrali go na szefa partii. To będzie ostatni dzień Liz Truss jako premier i ostatnie posiedzenie rządu, jakie poprowadzi po godzinie 10 czasu obowiązującego w Polsce. Następnie pożegnalne przemówienie na Downing Street kończące rekordowo krótki pobyt na słynnej ulicy w sercu dzielnicy rządowej Londynu. Później Truss czeka podróż do pałacu Buckingham. Powie królowi, że odchodzi ze stanowiska, a chwilę później kolejna audiencja. Rishi Sunak otrzyma od monarchy misję utworzenia rządu.
rządu na Downing Street przybędzie już jako premier i po raz pierwszy jako szef rządu zwróci się do mieszkańców królestwa. Potem zniknie za czarnymi drzwiami, przez cały dzień będą przez nie przychodzić kolejni konserwatywni politycy i wychodzić z nominacjami. Rishi Sunak będzie kompletował nowy gabinet. Gabinet, któremu przyjdzie się zmierzyć z cenami energii, dziurą budżetową, wojną na Ukrainie, służbą zdrowia, inflacją, kwestią Irlandii Północnej oraz umowy brexitowej. W dzisiejszym poranku wnet prawnik mieszkający w Szanghaju Andrzej Zawadzki-Liang mówił o najważniejszych wydarzeniach 20. zjazdu Komunistycznej Partii Chin, o najważniejszych wydarzeniach 20. zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Liang wyjaśnił m.in. zachowania Xi Jinpinga, a także jego relacje z poprzednimi pierwszymi sekretarzami KPH.
Zaprosił wszystkich, bo oczywiście Xi Jinping stara się pokazywać kontynuację, że to jest, ta władza jest kontynuacją władzy poprzedników. I co poprzednicy tego nie robili, tak na marginesie. I teraz dochodzi ten element właśnie Hu Jintao. Hu Jintao, on miał w zasadzie do momentu, bym powiedział, bardzo poprawne. On zawsze go, jeśli była taka okazja, nawet stulecie partii komunistycznej czy inne uroczystości, jakie miały miejsca, on zawsze go umieszczał obok siebie.
Mówił w poranku wnet Andrzej Zawadzki-Liang z Szanghaju. Wszystkich rozmów można wysłuchać na stronie internetowej wnet.fm, a ja tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś nasz kraj pogodowo będzie nieco podzielony. Rano słonecznie na zachodzie i północy, a pochmurno na wschodzie i w centrum. Wszystko po to, by po południu sytuacja mogła się odwrócić. Gdzieniegdzie możliwe są opady, ale raczej nieduże. Temperatury jak na październik wręcz zaskakujące. W okolicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia i na wybrzeżu blisko 18 stopni Celsjusza. Ogólnie słupki rtęci nie spadną poniżej 13 stopni, a wiatr będzie umiarkowany. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Piłkarze naszej Ekstraklasy dokończyli 14. kolejkę spotkań w Lubinie. Lechia Gdańsk rozgromiła na Dolnym Śląsku Zagłębie 3-0. Flavio Pajszon, Kubicki nalepa strzelcami bramek. Przy tej ostatniej także asystował Flavio Pajszon, który był najlepszym zawodnikiem tego meczu. Po tym zwycięstwie Lechia ma 11 punktów i 1 punkt straty do bezpiecznej strefy. W niej wciąż jest Piast Gliwice, który wczoraj przegrał u siebie z Radomiakiem 1-2. Macza do Jalwesz strzelcami bramek dla ekipy z Mazowsza. W końcówce meczu jeszcze Jakub Czerwiński miał szansę doprowadzić do remisu, ale strzał zawodnika Piasta z linii bramkowej wybił jeden z obrońców Radomiaka. Tym samym ekipa z Radomia awansowała na 8. pozycję, spychając na 9. miejsce Krakowie. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa, który ma 6 punktów przewagi nad Widzewem i 7 nad Wisłą Płock. 4. jest Legia, 5. Pogoń Szczecin. Po 14 kolejkach aż 13 zawodników będzie musiało pauzować w następnej kolejce. To po kłosie żółtych i czerwonych kartek i to jest prawdziwy rekord tego sezonu. Dziś piłkarska Liga Mistrzów. Najciekawsze mecze to Benfica-Juventus. Ostatnia szansa dla Juventusu na to, by jeszcze myśleć o awansie. RB Leipzig zagra z Realem Madryt w tej samej grupie Celtic z Szachtarem. Borussia Dortmund. Bardzo ciekawe spotkanie z Manchesterem City. Ajax Amsterdam zmierzy się z Liverpoolem. Paris Saint-Germain podejmie Maccabi Haifa. Marek Dragosz nie jest już trenerem reprezentacji Polski w AmFootballu, a więc piłkarzy niepełnosprawnych. Rozstaje się z ekipą biało-czerwonych po 11 latach pracy, naznaczonych zwycięstwami, wielkimi sukcesami. Dwukrotnie byliśmy na podium Mistrzostw Europy, czterokrotnie nasi piłkarze brali udział w Mistrzostwach Świata. Marek Dragosz poprowadził reprezentację przez 11 lat w 130 meczach. Tymczasem Unai Emery będzie nowym trenerem Aston Villa. Donoszą hiszpańskie media. Odchodzi zatem z Villarreal, z którym wygrał Ligę Europy. No i teraz zostanie trenerem drużyny, w której jest dwóch reprezentantów Polski. Mati Cash i przede wszystkim Jan Bednarek, bo o ile Mati Cash gra w wyjściowym składzie Aston Villa w tym sezonie, to Bednarek jest w rezerwie, więc miejmy nadzieję, że przed Mistrzostwami Świata od nowego trenera Unaia Emery'ego dostanie szansę na regularną grę, co oczywiście jest bardzo ważne, by nasza reprezentacja w obronie miała zawodników grających, a na razie jest z tym kłopot, bo przecież kontuzję wciąż leczy Kamil Glik, Jan Bednarek nie gra w swoim klubie, no i gdzieś to rzeczywiście wszystko wygląda nie za dobrze przed Mistrzostwami Świata, no ale jeszcze jest trochę czasu i miejmy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Na koniec bardzo smutna informacja, która dotarła tak naprawdę dziś w nocy do nas. Nie żyje Tomasz Wójtowicz, a więc legendarny polski siatkarz, mistrz olimpijski, mistrz świata w wielkiej złotej drużynie Huberta Wagnera. Także został zaproszony i został bardzo wielkim sukcesem. Było to, że znalazł się wśród największych sław światowej siatkówki jako jedyny Polak. Tomasz Wójtowicz to prawdziwa legenda siatkówki w Polsce. Był także komentatorem Polsat Sport. Od 3 lat zmagał się z ciężką, śmiertelną chorobą raka trzustki. Niestety ten mecz przegrał, mając 69 lat. Pokój duszy Tomasza Wójtowicza. To wszystko w tym wydaniu sportu. Kolejny po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Ukryte skarby. Niezwykłe miejsca. Wspaniali ludzie. Starożytność, historia, teraźniejszość i przyszłość. Skarby historii, skarby natury. Zapraszam, Elżbieta Ruman.
Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.
Partnerem audycji jest województwo lubelskie.
Przedsiębiorco! Chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.